Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Dziś może być strasznie w rozmowie pod krawatem, bo będzie i o wilkach, i o niedźwiedziach, i możliwe, że gość będzie krzyczał. Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie redaktorze, nie będę krzyczał.
Nie będzie pan krzyczał, tylko z mównicy sejmowej pan krzyczy.
Znaczy się, tak, czasami już te emocje są już tak duże, a przypomnę, no myślę, że nawiązuje pan do mojego wystąpienia i słów, które skierowałem do posła Mateckiego. Poseł Matecki...
Co tak pana wkurzyło?
Systematycznie przekracza granicę przyzwoitości i przekroczył ją w stosunku do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza po jak gdyby orędziu skierowany do narodu ukraińskiego. Zmanipulował, powycinał, napisał i powiedział brzydkie nieprawdziwe słowa. No i po prostu dostało mu się za swoje, tak. Natomiast niestety muszę powiedzieć, że polityka czasami dotyka dna, a niektórzy potrafią w niej zrobić odwiert, czego przykładem jest poseł Matecki. Mam nadzieję, chciałbym, żeby wyciągnął z tego wnioski, ale raczej nie wierzę, bo to jest taki cyniczny człowiek, do szpiku przesiąknięty tą taką złością. To jest po prostu zły człowiek. I mam nadzieję, że z polskiej polityki, z polskiego parlamentu zniknie, bo muszę powiedzieć, że po tym moim wystąpieniu wielu jego kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, to mnie zaskoczyło, przychodziło do mnie i powiedziało wreszcie.
Aha, czyli mówi pan, że czasami trzeba tupnąć nogą, uderzyć ręką w stół, krzyknąć z mównicy sejmowej.
Czasami trzeba to robić, oczywiście w jakiś taki kulturalny sposób, nie używając nieparlamentarnych słów, ale niestety... I w polityce musi to czasami zaistnieć.
A denerwuje pana, jak pan widzi, że młody człowiek, który jeszcze nie ma specjalizacji, a kieruje SOR-em w Warszawie, zarabia 1 600 000 rocznie?
Oczywiście denerwuje mnie i dziwię się tym, którzy do tego dopuścili, bo tak nie powinno być. Ja uważam, że lekarze w Polsce pełnią bardzo ważną rolę, powinni dobrze zarabiać, ponieważ są... dbają też o nasze zdrowie i często ratują nasze życie, ale bez przesady. Bez przesady. Czyli i uważam, że w publicznej służbie zdrowia, i to jest mój apel do pani minister zdrowia, odwagi do podjęcia decyzji odnośnie maksymalnych kominowych zarobków. Prywatnie zarabiajcie ile chcecie, w zależności od tego, ile żądacie i ktoś wam jest w stanie zapłacić. W publicznej służbie zdrowia niestety te kominy powinny zostać wprowadzone.
Na jakim poziomie by pan te kominy ustawił?
Dla mnie? Dobry zarobek dla lekarza? 30 tysięcy. I to tak by zarobiłby więcej niż premier rządu Rzeczpospolitej. Czy to jest mało?
Czy na rękę?
Znaczy się, powiedzmy sobie, niech to będzie nawet na rękę. Nawet niech to będzie na rękę. Panie redaktorze, to jest naprawdę dwukrotnie więcej niż poseł, a i więcej niż premier Rzeczpospolitej. I co? I będziemy z tym dyskutować, czy to jest mało? To jest dużo. To jest dobrze. I niech to wreszcie ktoś podejmie decyzję, bo pieniędzy w systemie jest wystarczająco. Natomiast wydaje mi się, że pandemia nauczyła pewnych złych nawyków i niektórzy wykorzystują to ponad miarę. Ja bardzo szanuję, ale uważam, że po prostu ktoś musi wreszcie tupnąć nogą, powiedzieć stop. Ja uważam, że tak samo powinno być w spółkach Skarbu Państwa. Też powinniśmy powiedzieć kominy wprowadzić i też te wszystkie przywileje polikwidować. Uzdrawiać. Musimy wreszcie uzdrawiać. Tylko, że niestety nasza polityka cechuje się tym, że naprawdę jest nacechowana wyborami. A brak racjonalności czasami w podejmowaniu decyzji. Ta decyzja jest decyzją racjonalną. Tylko każdy się jej boi, bo będzie myślał, że nie wiem, lekarze odejdą od łóżek czy od zabiegów. Nie. Nie, naprawdę, bo większość społeczeństwa by oceniła to, moim zdaniem oceniłaby to pozytywnie.
Panie pośle, o racjonalnych decyzjach mówią też zwolennicy zmiany prawa łowieckiego, którzy domagają się tego, żeby były a. przede wszystkim badania psychiatryczne dla osób, które idą na polowania, czy chociażby zwiększenie odległości od domostw, bo teraz to jest 150 metrów, dobrze, nie mylę się? Do 700 metrów, żeby zwiększyć tą odległość, gdzie może się odbywać polowanie, bo jak argumentują, za dużo jest pomyłek, nawet traktor bywa jako dzik traktowany przez...
No i uważam, że tutaj znowu jest dużo nieprawdziwych słów. Jeżeli chodzi o te badania... Zgadzam się, pod warunkiem, że będą dotyczyły wszystkich osób, które są posiadaczami broni. Nie chciałbym, żeby jedna grupa społeczna była w jakikolwiek sposób piętnowana. Jeżeli wszyscy i będzie to powszechne, okej. Jeżeli tylko i wyłącznie myśliwi, Nie. Bo jeżeli popatrzymy na ilość wypadków w myślistwie, w łowiectwie w ciągu roku i porównamy go choćby do wypadków drogowych, to to jest promil. Mhm. Naprawdę promil. A robi się z tego niesamowitą nagonkę.
Jeżeli ale nie chodzi... powinno się to zdarzać w ogóle tak naprawdę.
Nie powinno się zdarzać.
I to jest i człowieka tak. z dzikiem pomyli.
I to jest wielka odpowiedzialność łowczych, tych, którzy organizują polowania, tych, którzy w nich uczestniczą, bo wtedy bardzo mocno to rezonuje na całe środowisko. A całe środowisko przecież to jest blisko 130 tysięcy osób, które posiada broń i pozwolenie. I tutaj uważam, że edukacja w tej grupie musi nadal mocno być, albo bardzo mocno trzeba tego przestrzegać. Natomiast jeżeli chodzi o odległość, no to jeżeli byśmy poszli w tą stronę, to się okaże, że za chwilę nie będzie miejsc, gdzie można te polowania robić. A zwierzyna, niestety, to my zmieniliśmy ten świat. To my wycięliśmy te lasy, my weszliśmy z gospodarką rolną, my daliśmy pożytki do tego, żeby choćby dzisiaj, jeżeli chodzi o dziki, miały dwukrotnie w ciągu roku młode. I my musimy to regulować, niestety. Nie da się tak, żebyśmy nic nie robili i wszystko się samo wyregulowało. Nie wyreguluje się. Musimy niestety prowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką, ale oczywiście w poszanowaniu i z uwzględnieniem, ale tłumacząc ludziom, jak to wygląda i dlaczego tak, a nie inaczej trzeba postępować.
Myśli pan, że tak gęsto zaludnione są okolice lasów, że 700 metrów to będzie za duża odległość od domostw?
Znaczy się, jeżeli ktoś robi to we właściwy sposób, to nigdy nie znaczy podstawowa z etyki myśliwych, jeżeli nie wiem, do czego strzelam, to nie strzelam. Mhm. Jeżeli jest jakakolwiek zagrożenie, może być, nie strzelam. I to jest kodeks. I uważam, że w takich wypadkach żaden szanujący się myśliwy nie podejmie ryzyka. On po prostu nie powinien tego strzału oddawać.
Niedźwiedzie, wilki, strzelać, nie strzelać?
Znaczy uważam, że tu mamy zbyt dużą populację w Polsce. Obserwujemy to, słyszymy sygnały.
Wilków czy niedźwiedzi?
Znaczy myślę, że jednej i drugiej, nawet bym powiedział żubrów. Doszliśmy do pewnego już nasycenia przestrzeni. Wilki tworzą watahy, tworzą swój rewir, muszą mieć swój rewir. Coraz bardziej przychodzą pod domy, coraz bardziej słyszymy o szkodach w rolnictwie, jeżeli chodzi o zwierzęta hodowlane. I nic nie robimy.
A ponad 100 wilków było odstrzelonych w zeszłym roku.
A jaką mamy populację w Polsce, panie redaktorze? Mówi się
o różne szacunki.
No tak, ale powiedzmy sobie, ja mam taką mniej więcej 3,5. Około... Nie, no ja słyszałem około 4,5 tysiąca. Jeżeli teraz dojdzie normalny okres rozrodczy, no to mamy kolejną progres, tak? Także jeżeli nie będziemy wyciągać wniosków, to dojdzie i zacznie dochodzić do tragedii z udziałem ludzi, i wtedy wszyscy będą utyskiwać. I dlaczego do tego doprowadziliśmy? Wydaje mi się, że musimy powiedzieć sobie, tak jak inne kraje powiedziały, populacja jest taką populacją, resztę robimy redukcję, bo wilk jest bardzo potrzebny w środowisku, ale wszystko w nadmiarze też szkodzi. I też wydaje mi się, że w tej kwestii, tak samo jeżeli chodzi o niedźwiedzie, no, sorry, jakiekolwiek tam odstraszanie... Niestety nie przyniesie swojego
efektu. No, niedźwiedź akurat na Podkarpaciu zaatakował i śmiertelnie poranił 58-latkę.
No i to wystarczający wniosek, że powinniśmy po prostu coś z tym zrobić, tak?
Jeśli chodzi o wilki, to przypadków ataków na człowieka nie było od wielu, 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 wielu lat. Są jakieś mity sprzed 100 lat, ale to też nie wiadomo, czy one są potwierdzone. Ale pan powiedział jeszcze o żubrach. Do żubrów też pan by strzelał?
Znaczy, ja uważam, że... Panie redaktorze, proszę, nie chcę być źle zrozumianym. Mhm. Uważam, że wszystko ma swoje granice. Żubry odtworzyliśmy, bardzo dobrze, że to się w Polsce udało, w tylu miejscach, ale w niektórych już jest ich za dużo. I to choćby o obszarze naszym bałeckim, gdzie naturalnie jak gdyby...
No to jak to powstrzymać? Sterylizacja?
Znaczy nie. Mamy,
to jest żubr.
Widzimy po szkodach, tak? Szkodach w rolnictwie, które wyrządzają. Jeżeli jest ich za dużo, musi być odstrzał redukcyjny w określonej wielkości, w zależności od populacji. I to po prostu moim zdaniem jest lepiej tak regulować, aniżeli doprowadzić właśnie do tej sytuacji, że i społeczność obróci się przeciwko żubrom. A wolałbym, żeby jednak zawsze postrzegano ten gatunek jako coś pozytywnego.
Środki pirotechniczne, ochrona zwierząt. Tutaj też jest dyskusja na ten temat. Wiemy, że pan jest mocno za tym, żeby można było strzelać fajerwerkami w powietrze i żeby można było je produkować też, tak?
W Polsce. Ja podchodzę troszeczkę inaczej do tego. Sam kiedyś byłem bardzo źle doświadczony, jak gdyby przez pirotechnikę. Połowa bloku, w którym mieszkam, się spaliła. I właśnie przez środki pirotechniczne, ale uważam, że jeżeli w Polsce w ubiegłym roku kupiło około 20 milionów Polaków, jeżeli dzisiaj wprowadzimy zakaz, no to tak naprawdę otwieramy szarą strefę. To jest po pierwsze. Czyli podatki nie przyjdą do budżetu. Po drugie, zlikwidujemy część legalnie funkcjonujących interesów. Polska jest piątym na świecie, znaczy nie tyle producentem, bo my często kupujemy i sprzedajemy dalej. Tak powiedzmy sobie, głównie oczywiście z Chin. I zatrudniamy dość dużo osób do tej branży. Czyli tego też nie możemy całkowicie zostawić na boku. Poza tym to są przede wszystkim małe firmy, które się zajmują tym. Jest część firm, która się zajmuje to w profesjonalny sposób. Środki pirotechniczne też służą choćby w rolnictwie. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze. Także
odstraszania, tak?
Tak, do odstraszania przede wszystkim. Natomiast uważam, że powinniśmy tutaj uszczelnić zakazy, jeśli chodzi o dni, kiedy nie wolno tego robić i bardzo mocno egzekwować. Prawo musi być nieuniknione, jeżeli chodzi o karanie za łamanie tego prawa. Edukacja musi być jak najbardziej. A my w Polsce tak naprawdę w dłuższej perspektywie czasu musimy zrobić to, aby fajerwerki przestały być modne. I wtedy samo to się ograniczy.
To wiemy, że w Wolinie chociażby mieliśmy taką sytuację, że po głośnym pokazie fajerwerków, głośnym na całą Polskę, rok później odbył się już pokaz laserowy i było pięknie, i było cicho.
Ale oczywiście ja uważam, że każda z tych form, czy to... Ludzie też nie możemy też całkowicie zakazać wszystkiego ludziom, bo to chyba też nie jest dobrze. Wolałbym, żebyśmy właśnie doprowadzili edukacją różnymi jakby polityką państwa do tego, żeby to się tak jak ze zwierzętami futrzarskimi, co się wydarzyło, żebyśmy w ten sposób prowadzili tą politykę, żeby ona była taka racjonalna i doprowadziła do tego, że coś się naturalnie wygasi albo przestanie być modne, aniżeli zakaz, od którego państwo proponuje, że gmina będzie mogła robić odstępstwo. I zastosujemy tak, w jednej gminie wolno, w drugiej nie wolno, tutaj ktoś się odwołał do wojewody, wojewoda uchylił decyzję gminy, przeszło. Nie. Państwo musi, to musi być rozwiązanie centralne. Ja zaproponowałem kilka poprawek, które bardzo mocno ograniczają możliwość stosowania, a jednocześnie nie zamykają branży, bo uważam, że ta branża ma prawo tak samo funkcjonować jak wiele innych.
Panie pośle, powinni się rolnicy obowiązkowo ubezpieczać?
Tak. Wydaje mi się, że jesteśmy już tak mocno doświadczeni zmianami klimatu, że to, co kiedyś było powszechne, bo przypomnę, że to jeszcze chyba na przełomie 80-tych, 90-tych lat było obowiązkowe, powinno powrócić. Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny uwzględniać wszelkiego rodzaju rzeczy, które się dzieją w przyrodzie i to jest też rola rządu, żeby tutaj tak mocno wypracować, a być może nawet i Narodowy Ubezpieczyciel byłby też jakimś pomysłem, bo jednego mamy, bo wydaje mi się, że te wszystkie komisje suszowe, które chodzą, które często pracownicy z gminy, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z rolnictwem, idą i szacują, to trochę jest porażka. Wydaje mi się, że to przerzucenie tego na ubezpieczycieli, na rzeczoznawców przy dobrym wypracowanym modelu jednak będzie zdecydowanie lepsze, bo przypomnę taki model ubezpieczeń komunikacyjnych. Mieliśmy kiedyś też problem z tego, czy faktycznie to jest prawdziwe, czy nie. Dzisiaj wydaje mi się, że ten system jest dopracowany. Idźmy tą drogą w ubezpieczenia rolnicze, a wydaje mi się, że ten spokojny sen rolnika, jeżeli by się coś stało, jest warty tego, żebyśmy w tą stronę podążali.
Ale nie jest trochę tak, że pogoda ostatnio już tak szaleje, że te ubezpieczenia byłyby bardzo drogie?
I tutaj jest też rola państwa. Dzisiaj państwo dopłaca 65% do ubezpieczeń rolniczych i nawet gdyby płaciło więcej przez pryzmat, załóżmy dzisiaj to jest 629 milionów w tym roku, jeżeli by to było 2-3 miliardy. Ale patrząc na to, że wyeliminowalibyśmy te wszystkie inne rzeczy, które po prostu, że firmy ubezpieczeniowe by wypłacały i nie byłoby... Uważam, że... Ale rolnicy sami już mi przyznają rację, że to jest dobre, Natomiast trzeba dopracować tak, żeby oni też to zaakceptowali i też widzieli swój udział, bo rolnicy też muszą mieć swój udział. A przypomnę, że tak naprawdę swój wkład to są płatności bezpośrednie z Unii Europejskiej, czyli de facto rolnik, można powiedzieć, wyciąga te swoje pieniądze, te, które dostaje z Unii Europejskiej, ale nie wyciąga ich ze swojej kieszeni albo z konta, na którym gromadzi za sprzedane produkty.
Mówi pan o systemowych podejściach, działaniach. Systemowe podejście jest taki pomysł, żeby także Fundusz Przeciwdziałania Wykluczeniu Transportowemu się pojawił. Chodzi o to, żeby ma wyjść ustawa, która wprowadza największą od lat reformę publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Marszałek województwa będzie koordynował wszystkie przewozy użyteczności publicznej z uwzględnieniem przewozów realizowanych przez przewoźników prywatnych. To ma być standard dostępności.
Tak, no już wiem, że na Dolnym Śląsku trwa taki pilotaż, który jak gdyby też określa. No, to jest trochę na wzór tego, jak marszałkowie przejęli odpowiedzialność za transport kolejowy. On się sprawdza w różnych konfiguracjach, czy to są przewozy wojewódzkie, czy też z Polregio, to różnie to wygląda, ale to marszałkowie jak gdyby decydują o tym. I dzisiaj jak gdyby rząd chce chyba pójść dalej, o krok dalej, no to jeżeli wam się udało na kolei, to zobaczymy, jak wam się uda komunikacji tej, nazwijmy, autobusowej czy busowej w województwie. Natomiast trzeba uwzględnić interes firm, które przetrwały jak gdyby na tym rynku, często prywatnych, czy też jeszcze poniekąd lekko państwowych. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj będzie jakaś synergia, jakaś rozmowa, żeby nie tak, że marszałek teraz przejmuje, marszałek ma możliwość zakupu autobusów, czego prywatnie często nie może, bo go nie stać. I marszałek wypycha, załóżmy, całkowicie i staje się monopolistą. Jeżeli to będzie w porozumieniu z tymi przewoźnikami i przy uszanowaniu ich jak gdyby wieloletnich biznesów, to wydaje mi się, że ten pomysł może wyjść, zwłaszcza, że ten najtrudniejszy temat jest w tych obszarach, gdzie nikomu się nie opłaca jechać, a jednak tą funkcję publiczną trzeba spełniać, żeby kogoś dowieźć do środka zdrowia, czy też do
urzędu. Pytanie, czy w tych najmniejszych miejscowościach jest sens puszczania takich linii regularnych, czy może jednak transport na żądanie?
Tak, na żądanie. Jak najbardziej tak, na żądanie, tylko trzeba to umożliwić, żeby ludzie też mieli łatwość zamawiania takiego transportu, bo to jest tańsze. To się będzie wszystkim opłacać, wszyscy będą mówić, że jakie fajne rozwiązanie, że po mnie na przykład jest w stanie przyjechać taksówka, powiedzmy sobie, tak? I zawieź mnie, ale to będzie taniej.
Panie pośle, porozmawiajmy o bestii. Tak jest nazywana czasami F-35, nowe samoloty w Polsce. To są... to jest ważny moment w polskiej armii?
Oczywiście, że ważny. To jest kolejny etap modernizacji. F-16 już swoje lata mają. Już nie będę mówił o migach 29, czy niedawno Su-22, które odeszły już w niepamięć. To jest ważny moment. Ja przypomnę, że tu też ma wątek zachodniopomorski, jest tutaj bardzo mocny, no bo druga baza, 21 tutaj taktyczny w Świdwinie, jest już na ukończeniu, ta baza, i następne po łasku przylatują właśnie do Świdwina F-35. To jest samolot piątej generacji, najnowocześniejszy, jeżeli chodzi o obecnie, i pewnie przez wiele lat jeszcze takową funkcję będzie pełnił. Ja się cieszę, że polska armia ma już pierwsze F w Polsce, następne za chwilę u nas, a my jako w zachodniopomorskim będziemy mieli bazę, która nie tylko kosztowała blisko 4 miliardy złotych, dała nowe miejsca pracy, ale też i da nowe możliwości, a my się po prostu czujemy bezpieczni.
Dziękuję pięknie. Poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie nakrzyczał na mnie dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.